Pani Teresa Soliman, bardzo blisko profesora w sytuacjach wspaniałych, ale także czasem trudnych, krytycznych. Jakim był partnerem tak na co dzień w pracy?
Bardzo profesor proszę. Był wspaniały. Był osobowością kolorową, bardzo ludzką. Jeżeli nawet były spięcia, to na drugi dzień były przeprosiny. Było ciasteczko, wszystko wracało do normy i było zwyczajnie. Profesor wspierał nas, wspierał i inspirował. On nas pobudzał do działania. On był przywódcą. A jaką ważną misję pełnił, to ja pozwolę sobie przytoczyć słowa kogoś jak gdyby spoza nurtu głównego grafiki. Odwołam się do tego, co napisała po śmierci profesora zakonnica, siostra zakonna, która przed wieloma laty zgłosiła swoje prace na Triennale i przyjechała z Warszawy na otwarcie wystawy i miała szansę porozmawiać, bo chciała porozmawiać z profesorem, a profesor nigdy nie odmawiał ludziom, którzy chcieli z nim rozmawiać. On zawsze był dla ludzi, więc porozmawiał też z tą siostrą. I widocznie te słowa profesora tak zapadły jej w pamięć, że ona uważa, że on wpłynął właściwie na jej życie i na jej twórczość i odwołuje się do tego. Ja chciałabym nie uronić żadnego słowa, które ta siostra wypowiedziała, dlatego nawet przytoczę w całości to, co ona bardzo powiedziała o profesorze. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę, która dotyczyła zasad wybierania prac na Triennale Grafiki. Profesor Skulicz miał jasno sprecyzowane kryteria i wymagania. Później często powracałam przy swoich wyborach do jego przejrzystości, jego doświadczenia i wykorzystywałam w swojej pracy. Byłam mu też wdzięczna za to, że kiedy organizował wystawy prac zakwalifikowanych na Triennale Grafiki, myślał również o muzeach diecezjalnych i archidiecezjalnych. Bo faktycznie wtedy on nadmienił, to był jego pomysł, który w danym momencie w rozmowie z tą siostrą zapączkował, że przecież my możemy, artyści dadzą swój wkład i te wystawy będą krążyły też w muzeach o charakterze religijnym. I natychmiast profesor reagował na wszystko, na ważność chwili. Ja pamiętam, że my publikowaliśmy na stronach internetowych i rozsyłaliśmy do artystów list Ojca Świętego do artystów, skierowany do twórców, do artystów. To był długi tekst, trudny i pewnie nie wszyscy mieli okazję się z nim zapoznać, więc profesor wychodził naprzeciw. On to podawał każdemu na talerzu. Myśmy to wysłali, a w efekcie później, kiedy po śmierci Ojca Świętego, profesor natychmiast podjął akcję i rozpisał konkurs, i który był jak gdyby odpowiedzią na ten list Ojca Świętego do artystów. Została stworzona wystawa, konkurs, listy do Jana Pawła II. Artyści odpowiedzieli naprawdę tłumnie. Został dokonany wybór, selekcja i potem była wystawa w Archidiecezjalnym Muzeum w Krakowie. Wystawa ta potem powędrowała do innych w późniejszym czasie, na Śląsk, na północ Polski, a w efekcie końcowym te prace artystów zostały podarowane na własność do muzeum, oczywiście po uzyskaniu zgody od wszystkich artystów. I ta siostra o tym pamięta, mimo że to się działo wiele lat temu, ona jest profesorowi niezmiernie za to wdzięczna i też podkreśla wagę tego, co profesor robił i jak gdyby odwołuje się, ja wiem, do instytucji, które wspierają Triennale z nadzieją, że to Triennale będzie trwało. Ja też jeszcze muszę przeczytać to, co ta siostra napisała. Choć chcę wierzyć, że ziarno, które obumarło, wydaplono również na płaszczyźnie już tak dobrze rozkręconych, mających swoją pozycję wydarzeń graficznych. Ludzie odchodzą, ale tak naprawdę są dalej między nami. Wierzę, że w dowód pamięci profesora Skulicza nikt nie pozwoli, by tak wielkie wydarzenia kulturalne związane z Krakowem mogły upaść.
Tak, to piękne słowa, czyli no, tworzy nam się ten portret. Z jednej strony, jak mówił pan rektor, idea, wizja, konsekwencja. Także pewna żywiołowość i spontaniczność. Bo właśnie bez tego przecież nie ma realizacji wielkich idei. I teraz jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać. Ja nie wiem, czy profesor by sobie życzył, żeby o tym mówić, ale ja jednak prosiłabym. Pani mówiła kiedyś, że był taką osobą otwartą na wszystkich i to nie tych wybranych wszystkich. Zdarzało mu się obcemu, ubogiemu człowiekowi na przykład dać pieniądze, jeśli tego potrzebował.
No tak, bo to był cały profesor. On się wzruszał. On się wzruszał gołębiem, który już nie mógł latać i gdzieś musiał przytulony do ściany czekać na swoje ostatnie dni. I wzruszały go też... To niesprawiedliwość losu. To, że są ludzie, którzy nie mają gdzie spać, nie mają co jeść. I wtedy ja byłam świadkiem tego, jak profesor wychodząc późnym wieczorem z Triennale musiał dosłownie odepchnąć takiego drzwiami człowieka, który w zimny wieczór stał oparty o Triennale, o drzwi do Triennale i wtedy prędko wyjął 100 złotych, podał temu człowiekowi, zanim ten zdążył w ogóle zareagować i natychmiast się odkręcił, już go nie było, jak prędko mógł tylko to zrobił. Taki był profesor.
Jaki jeszcze był profesor? Pani Monika Waniura-Kurosat, bardzo proszę.
To jest tak trudno mówić, ale mam taki piękny obraz profesora przed oczami. Takim go zapamiętałam. Siedzi starszy pan, przystojny, siwy.
Zalany świat,
rozwiane
ja przepraszam,
włosy.
Uzupełniam ten portret.
Tak,
ale
zalany
ważne.
Światłem płynącym z okna pod fikusem, za nim dyplomy, przed nim kalendarz wypełniony i młode oczy. To są młode, żywe oczy i profesor, który potrafił zażartować, który potrafił przejść, kiedy otrzymywał ważny telefon, od razu na włoski czy na inny język, który potrafił błyskawicznie podejmować decyzje. I który, proszę mi wierzyć, potrafił powiedzieć pod koniec dnia: Monika, chodź, podzielę się z tobą kanapką. Taki był profesor. To były takie ekstrema i takie przeżycia, że z różnych stresujących sytuacji potrafiliśmy wyjść śmiejąc się, uśmiechając, bo czasami było bardzo trudno. I taki mam jego obraz, takim go zapamiętałam i myślę, że nie tylko ja, ponieważ tutaj pan profesor Pamuła wspomniał tyle słów, które płyną z całego świata. Proszę sobie wyobrazić, na każdym kontynencie, w każdym zakątku są ludzie, dla których odejście profesora jest wielką stratą. To nie tylko są kondolencje płynące z instytucji, od naprawdę wysoko postawionych osób, to są kondolencje płynące spod serca. I nawet mam tu ze sobą fragmenty tych wypowiedzi, ale nie wiem, czy będę w stanie przeczytać. Bo to jest wielka strata, dotkliwa, bolesna, przykra. I tak jak mamy wrażenie, że profesor tutaj nie został doceniony do końca, tam został doceniony naprawdę wspaniale. Mm-hmm. Wspaniale.
Mm-hmm. Tak, pani dyrektor.
Ja widzę, że pani jest, głos się pani załamuje i ja panią doskonale rozumiem. Pięknie pani narysowała obraz pana profesora. Ja chciałam dorzucić jedno słowo do tego, co on powiedział, czegośmy przed chwilą słuchali. Pani zresztą też to powiedziała i pan profesor Pamuła. O otwartości na cały świat, o tym, jak ten świat jest w tej chwili, sam on jest otwarty, że internet, że to. A teraz proszę państwa, moich drogich młodych tutaj uczestników tej rozmowy, wyobraźcie sobie lata 60., 70. PRL i no, żelazną kurtynę, prawda? W związku z czym bardzo będzie wam to sobie trudno wyobrazić, bo tak jak ludzie nie wiedzą, że kiedyś nie było supermarketów, tak też ta dzisiejsza młodzież, tak też może państwo sobie nie wyobrażacie, czym było Biennale dla nas. Ja mówiłam o tym, że zaprzyjaźniłam się, poznałam wielu grafików, artystów w Polsce, ale to było otwarcie na okna na świat. To jest dokładnie, no to jest jakaś taka niby przenośnia, to okno na świat, ale to było przebicie tej żelaznej kurtyny, tej potwornej cenzury, tego wszystkiego, zresztą to było okupione wielką pracą. Dla mnie jedna tylko jeszcze taka rzecz, nawet troszkę wcześniej jeszcze też miała takie znaczenie, to był jazz. Ówczesny jazz, który też ja chodziłam tak zwanego jazz klubu wtedy, którego już nie było dawno. I też było to coś, co stanowiło połączenie z tym światem, którego wtedy dla nas nie było. I jednocześnie to było poczucie takie wolności. Absolutnej wolności. Nie tej takiej, co coś tam na transparentach pisze, tylko takiej wewnętrznej, prawda? Tej fantastycznej muzyki. Dlatego myślałam, że dzisiaj pani Justyna tutaj nam jazzem będzie umilała tę rozmowę.
Może jeszcze znajdziemy coś jazzowego. Zwracam się do Michała Błaszczyka. Jeszcze gdyby się jakiś fragment znalazł.
I to samo właśnie grafika, sztuka. Przecież to był powiew wolności. No, musicie państwo młodzi docenić to, prawda? Że... A potem pan profesor razem z wami i ze swoimi tam jakimiś innymi ówczesnymi pracownikami płynnie przeszedł w wiek XXI i znalazł się w nim fantastycznie, prawda? Więc tak, chciałam to też, przepraszam, że jeszcze raz zabrałam głos, ale chciałam to podkreślić.
Ale też jeszcze uzupełniając to, co pani dyrektor powiedziała, na ostatnim takim dużym spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Kultury, które zorganizowaliśmy wspólnie właśnie poświęconym grafice, kiedy dyskutowaliśmy w takim szerszym gronie o tym właśnie, co było na Biennale i na Triennale, w pewnym momencie profesor prowokacyjnie wstał i zadał pytanie uczestnikom: no dobrze, moi młodzi państwo, a czy państwo wiedzą, czy był, czy nie było Koszuta na Triennale? I w tym momencie właśnie była mniej więcej taka mina, jak pani dyrektor teraz robi, czyli mina serii nie mam pojęcia, a on powiedział: a był. I to jest właśnie to, dzięki czemu między innymi fantastycznie mógł przejść w XXI wiek, bo cały czas doskonale wiedział, co jest awangardą, co jest najnowszym trendem. I tak jak już powiedziałam, jeżeli nawet nie zawsze mu to pasowało do tego, co on lubił i chciał, to nie miało to znaczenia. I to było przepiękne. Właśnie ta wspaniała, ten kredyt zaufania, który dawał zarówno to, o czym Kasia powiedziała, dawał zarówno nam, młodym, którzy z nim współpracowaliśmy, ale dawał również sztuce. Nieważne było, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Ważne było, żeby to pokazać, żeby miało to gdzie zaistnieć.
Jestem przekonana, że wiedział, jak powinno wyglądać następne triennale. No ale go zabrakło. I teraz jest misja, by kontynuować dzieło profesora. Panie rektorze, jakie powinno być to triennale? Oczywiście to pytanie jest i przedwczesne, i nie do końca na miejscu, ale jednak no, trzeba będzie kontynuować to, co profesor rozpoczął.
To będzie zależało od wielu czynników. Dlatego, że sytuacja triennale jest bardzo trudna. Ono jest organizowane przez stowarzyszenie. W zasadzie nie ma pomieszczeń magazynowych, tylko dzięki uprzejmości z Krakowskiej Akademii, z imienia Frycza Modrzewskiego, z Triennale może korzystać z magazynów. Biuro z Triennale również mieści się w prywatnym budynku. I tak samo są to bardzo trudne warunki. W gruncie rzeczy potrzebna byłaby jakaś stabilizacja. Samo stowarzyszenie
nie wystarczy,
żeby udźwignąć.
A pamiętasz,
tak,
co powiedział na ostatniej kolacji, że chciał ofiarować Triennale swego czasu Muzeum Narodowemu w Krakowie. I był z tym u mnie i tak, wtedy mówi, i zaśpiewałaś wtedy, co Krysia Zachwatowicz. Tak jak mówię, to ja już nie jestem. To znaczy, przepraszam, przypominam jego słowa, bo chodziło o to, że muzeum
ciągle o tym myślał.
Nie pociągnęło
myślał, co zrobić, żeby Triennale trwało.
Rozwiązania, które pozwolą nam, żeby trwało.
Myślę, że zarówno środowisko, z grafii, jak i władze no nie dopuści do tego, ani środowisko, ani władze nie dopuszczą, żeby Triennale upadło, bo zbyt wielu artystów na całym świecie ma wielką nadzieję, że ono będzie trwało.
Misja profesora musi być kontynuowana. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Minuta pozostała do 22:00. Bardzo krótko. Moimi państwa gośćmi byli pani dyrektor Zofia Gołubiew, profesor Jan Pamuła, doktor Marta Raczek, Katarzyna Wojtyga, Teresa Soliman, Patryk Lutomski, Monika Waniura-Kurosat. Za uwagę dziękuję Justyna Nowicka oraz Michał Błaszczyk, który muzycznie jeszcze kilka nutek jazzowych profesorowi by się podobało. I jeszcze jedna ważna informacja. Jutro o godzinie 13:00 pogrzeb profesora Witolda Skulicza w Krakowie na cmentarzu Rakowickim.